To jest takie piękne, kiedy możemy uwielbiać Boga i kiedy możemy się do Niego przybliżać. Czyż jest coś piękniejszego jeszcze? Ta wielka łaska, to, że możemy oddać chwałę Wszechmogącemu Stwórcy, Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Chciałbym, żebyście otworzyli Przypowieści Salomona, 15 rozdział, wiersz 23, 24. Raduje to człowieka, gdy umie dać odpowiedź, jakże dobre jest słowo we właściwym czasie. Rozumny idzie drogą życia wzwyż, aby uniknąć krainy umarłych w dole. Chciałbym, żebyśmy rozważyli pokrótce, jak bardzo jest ważne, co jest w naszym sercu. Jak bardzo jest ważne, jak my stoimy w społeczności z Bogiem. Zwróćcie uwagę, kiedy człowiek dobrze stoi w społeczności z Bogiem, to jego myśli, jego pragnienia są tam, u Boga. Jest pełen podziwu dla Boga, pełen szacunku, pełen uległości, pełen szczęścia przebywania w tym działaniu Ducha Świętego. I w tym momencie natrafia na drodze na człowieka. Człowieka, powiedzmy, strapionego. I wtedy ten człowiek potrafi mu dać odpowiednią odpowiedź. Potrafi skierować jego pragnienia i myśli ku temu, który jest jego radością. Jak bardzo ważne jest, czy mamy taki zawsze, można powiedzieć, zapas w sobie, aby poradzić komuś dobrze, aby, jeżeli nie potrafię poradzić, szukać odpowiedzi, a będąc w społeczności z Bogiem, otrzymać ją. Jak bardzo jest ważne, kiedy mogę komuś powiedzieć i skierować jego kroki ku temu, który jest zaiste tym, który pomaga, który wzmacnia, posila. Jak bardzo jest ważne, żebym ja i ty, byśmy umieli właśnie tak postąpić. Bóg chce i chce, aby każdy z nas miał ten komfort bycia z Bogiem, by kiedy natrafi na człowieka szukającego, mógł mu poradzić, wskazać kierunek, dobrze nakierować. Można powiedzieć, że gdybyśmy teraz mieli tak jechać do jakiegoś miasta, to wiemy, jak bardzo ważne, gdy nie znamy drogi, są znaki, które pokazują nam, że do tego miasta jedzie się tędy i tędy i tędy, a bardzo często jeszcze pokazują odległość. I bardzo dobrze wtedy człowiek może się zawsze zorientować. I tak bardzo dobrze jest, kiedy ty i ja jesteśmy takimi odpowiednimi znakami, które potrafią powiedzieć człowiekowi, gdzie jest ten odpowiedni kierunek, w którym miejscu powinien zmierzać i kto może mu pomóc. Wiemy, że my ludzie możemy pomóc innemu człowiekowi do pewnego zakresu. Powiedzmy, kiedy jest głodny, możemy go nakarmić. Kiedy nie ma ubrania, możemy go ubrać. Kiedy nie miałby gdzie spać, możemy mu dać gdzie spać. Ale teraz, kiedy chodzi o sprawy duchowe, to już nie wystarczy tylko mieć ubranie, mieć mieszkanie i mieć jedzenie. Trzeba mieć już poznanie. Żeby człowieka odpowiednio skierować, trzeba już mieć poznanie. I tu Bóg chce, wskazuje nam na to, aby każdy z nas miał poznanie. Poznanie Boga. Poznanie kierunku, który może nadać człowiekowi i odpowiednio mu na to wskazać. Raduje to człowieka, gdy umie dać odpowiedź, prawda? Kiedy umie wskazać, kiedy umie powiedzieć, kiedy umie nakierować człowieka, kiedy widzisz człowieka potrzebującego rzeczywiście porady duchowej i wiesz, co mu powiedzieć, wiesz, co mu jest potrzebne w tym momencie i możesz mu powiedzieć, to jest odpowiednie dla ciebie. O takich Bogu chodzi w nas, aby każdy z nas umiał dać odpowiedź. Wiemy, że niedobrze by było trafić na człowieka, który nie znając odpowiedzi pokierowałby cię w którymś kierunku. Jak wiele można wtedy błądzić, jak wiele można stracić czasu, szukając nie tam, gdzie powinno się szukać. Ale jak dobrze, kiedy ktoś ci dobrze poradzi i dobrze tobą pokieruje, ile czasu jesteś w stanie już zaoszczędzić. I Bóg chce, żebyśmy byli takimi dobrymi doradcami. Żebyśmy, chodząc z Bogiem, mogli wskazać, mogli odpowiedzieć. Wiemy, że kiedy w Izraelu był czas szukania porady, to oni gdzieś szli po poradę. Szli do proroka. Powiedzieli, idź spytaj się Boga, bo chcielibyśmy wiedzieć, co zrobić. Gdyby teraz przyszedł do ciebie człowiek i chciał się dowiedzieć, co ma zrobić, żeby uwierzyć w Jezusa. Co ma zrobić, żeby się narodzić do Bożego Królestwa? Co ma zrobić, żeby stać się chrześcijaninem? Co ma zrobić, żeby był zbawiony? Co ma zrobić, żeby był posłuszny Jezusowi Chrystusowi? Co ma zrobić, żeby był gotowy spotkać się z Nim w wieczności? I Bóg chce, żebyś ty i ja, byśmy znali odpowiedzi na te pytania. Abyśmy umieli naprawdę poradzić komuś, kto tak przyjdzie i się spyta. Co ma zrobić, żeby przestać grzeszyć? Co ma zrobić, żeby zapragnąć Boga? Jakże dobre jest słowo we właściwym czasie. Zrozummy to. To jest tak bardzo ważne. Uczymy się Słowa Bożego. Poznajemy, co Bóg mówi na ten temat, na ten temat. Uczymy się właśnie dlatego, żeby odpowiednio pokierować człowiekiem. Gdybyśmy człowiekowi, na przykład, który przyszedł do ciebie i spytał się, co to, jak zrobić, żeby być chrześcijaninem, poradziłbyś mu, żeby wybiegł na ulicę i żeby zaczął opowiadać o Chrystusie. Czy to byłaby dobra odpowiedź? Czy to sprawiłoby, że stałby się chrześcijaninem? I co on mógłby opowiadać o tym Jezusie? Zwróćmy uwagę, jak ten eunuch jechał i czytał Izajasza. On miał pytanie, o kim to jest powiedziane. I wtedy Filip umiał mu dać odpowiedź. To była tak odpowiednia odpowiedź, że eunuch zapragnął. Uwierzył, zapragnął chrztu. I później pojechał szczęśliwy. To była odpowiedź na odpowiedni czas. Ten człowiek szukał i pragnął. I znalazł tego, kto by mu odpowiedział. Rozumny idzie drogą życia wzwyż, aby uniknąć krainy umarłych w dole. To jest też taka druga piękna prawda, że ten, który jest rozumny, chce iść do góry, żeby stale coraz więcej i więcej móc też pomóc innym. Coraz więcej wiedzieć, aby móc też pokierować innymi jeszcze bardziej świadomie i czysto. Chciałbym, żebyśmy tak pokrótce, bo temat jest tak jasny, ale pokrótce sobie prześledzili w Biblii pewne takie elementy. W 1 Tesaloniczan, 3 rozdziale, od 1 do 9 wiersza. Apostoł Paweł pisze tak. Przeto nie mogąc tego dłużej znieść, postanowiliśmy pozostać sami w Atenach i wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego w zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy, żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie. Albowiem gdy byliśmy u was, przepowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani, co się też stało, jak wiecie. Dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znieść, wysłałem go, aby się dowiedzieć o wierze waszej, czy aby czasem nie zwiódł was kusiciel, a praca nasza nie poszła na marne. Lecz teraz od was przyszedł do nas Tymoteusz i przyniósł nam dobrą nowinę o wierze i miłości waszej i o tym, że zachowujecie nas zawsze w dobrej pamięci i że pragniecie nas ujrzeć tak jak i my was. Stąd doznaliśmy przez was, bracia, wielkiej potrzeby i ucisku naszym pociechy dzięki waszej wierze, bo żyjemy teraz, skoro wytrwacie w Panu. Albowiem jakże możemy dość dziękować Bogu za was, za całą radość, jakiej z powodu was doznajemy przed Bogiem naszym. Tak pisze apostoł Paweł. On kiedy się dowiedział, że tam ucisk jest teraz, Tesalonice, on teraz chciał się dowiedzieć, czy oni korzystają z tych słów, które on im powiedział wcześniej, że będą znosić utrapienia. Posłał tam Tymoteusza, aby ich pocieszył i wzmocnił. Jak bardzo był szczęśliwy, kiedy się dowiedział, że oni się trzymali jego słów. On wiedział, że im jest potrzebne pocieszenie w tym trudnym momencie. I posłał tam Tymoteusza. I 4:13. A zwróćmy uwagę, co teraz Paweł pisze do tych w Tesalonice, aby jeszcze bardziej im dodać pocieszenia. To jest to odpowiednie słowo na odpowiedni czas. Pisze tak, a nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Wiemy, że w tych uciskach byli ludzie też zabijani. W jaki sposób? Odbierano im życie. Apostoł Paweł, chcąc ich pocieszyć, mówi, a nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdy sam Pan na dany rozkaz na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Zwróćmy uwagę, że kiedy następują cierpienia, najbardziej pocieszającym słowem jest to, że Pan przyjdzie, że te cierpienia dokonują się, ponieważ tak musi się stać. Ale każdy niech wytrwa do końca, ponieważ Pan przyjdzie po wszystkich. I nikt nikogo nie wyprzedzi w drodze do Pana. Wszyscy w jednym momencie wyjdziemy Mu naprzeciw. To jest pocieszające słowo na ten odpowiedni moment. Nie słowo, które powiedziałoby im, słuchajcie, no te cierpienia kiedyś miną, przestaną tam, powiedzmy tydzień, dwa tygodnie, poszaleją, przejdą później. Nie, on mówi im, choćbyście mieli cierpieć i do końca, ufajcie, Pan przyjdzie. Przyjdzie pewnego dnia, aby wziąć wszystkich do siebie, na dany rozkaz, na głosy Archanioła. Pocieszajcie się tymi słowy. Wiecie, ile to znaczy, kiedy człowiek znosi cierpienie i do niego dociera to słowo, przyjdzie Pan. Warto, nie rezygnuj, nie odwróć się, bo Pan na pewno przyjdzie. Przyjdzie po wszystkich, którzy się nie odwrócili, nie rezygnuj. To są prawdziwe słowa pocieszenia. I zobaczmy, że tą samą lekcję udziela apostoł Piotr. Zwróćmy uwagę, w pierwszym liście Piotra tak samo do tego podchodzi. W 4:12. To jest piękne, kiedy możemy z Biblii uczyć się, jak oni się nawzajem pocieszali i jakimi słowami się pocieszali. Nie mówili, no widzisz, bracie, jaki ty biedny jesteś, ty musisz tyle cierpieć dla tego Jezusa. Ale wiesz, no to tak wypada w rezultacie. Nie, oni się nie pocieszali w ten sposób. Oni się pocieszali zupełnie tak po Bożemu, tak w czysty sposób. Apostoł Piotr mówi tak, od 12:4, 4:. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Mówi, radujcie się. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę. Niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej? A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzieś się znajdą. Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc, powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje. Niech zawierzają się Bogu, niech będą szczęśliwi i niech wiedzą, że to jest ten czas sądów, że to jest ten czas, w którym Bóg rozsądza. Błogosławieni jesteście. Nie ma tu narzekania, nie ma szemrania, nie ma mówienia takiego pocieszania, jakiegoś takiego cielesnego. Mówi, radujcie się i błogosławieni jesteście. Nie próbuje w nich wzbudzić litość nad samymi sobą, ale próbują zawsze ich postawić na nogi. Pan przyjdzie, cieście się, kiedy cierpicie, ponieważ to jest znakiem błogosławieństwa. I jeżeli cierpicie dla imienia Jezusa, to tym imieniem oddawajcie chwałę Bogu. I powieście Bogu dusze swoje. To jest pocieszenie na temat cierpień, które przychodzi od apostołów i które wskazuje, nie użalaj się nad sobą, ale bądź szczęśliwy, że możesz cierpieć, ponieważ sąd Boży zaczął się od domu Bożego, że możesz znosić cierpienia, ponieważ to jest łaską od Boga. Zresztą cały ten pierwszy list jest, właśnie mówię, na temat Bożej łaski. Łaską jest, kiedy człowiek może cierpieć dzisiaj dla imienia Jezusa, aby być w wieczności z Bogiem zawsze. I to jest pocieszenie. Jeżeli cierpisz, oddaj chwałę Bogu. Widzimy apostoła Piotra i Jana, kiedy odchodzą sprzed tej rady, otrzymali ubiczowanie. A oni odchodzą radując się, że zostali uznani za godnych, by cierpieć dla imienia Jezusa Chrystusa. Że oni uznani zostali za godnych. Nie ma tu użalania się. Dlaczego my, a w sam raz musimy cierpieć? Ale jest szczęście i radość. Świadomość jest potrzebna człowiekowi wierzącemu. I dlatego, kiedy człowiek cierpi, to wierzący człowiek, który wie, dlaczego są cierpienia na ziemi, co musi zrobić? Usunąć precz litość. Taką cielesną litość. Litowanie się nad samym sobą. Użalanie się nad samym sobą, jaki to ja biedny, nieszczęśliwy, że teraz, ja myślałem, że w chrześcijaństwie to tylko sama radość i szczęście, a tu cierpieć jeszcze trzeba. Człowiek wierzący musi wiedzieć, jak odpowiedzieć. Oni się nie bawili w pocieszanie takie cielesne, żeby pozyskać człowieka. Oni wiedzieli, że ludzie potrzebują stanąć na nogi, jeżeli cierpią, bo inaczej nie wytrzymają, odwrócą się. Muszą wiedzieć, dlaczego cierpią. I ku czemu zmierzają w tych cierpieniach. I to jest błogosławieństwem. A więc popatrzmy, odpowiedź w odpowiednim czasie. Zgodnie z tym, co jest potrzebne. Nie wymijająca jakaś, nie uciekająca od głównego problemu, ale kładąca nacisk i wskazująca na wyjście. Ponieważ Bóg z każdym doświadczeniem daje wyjście. I człowiek, który udziela porady, musi znać wyjście. Bo jeżeli on też nie zna wyjścia, to co może poradzić człowiekowi, który jest doświadczeniem? Chciałbym, żebyście otworzyli Dzieje Apostolskie, 11 rozdział. Od 21 wiersza. Barnaba przychodzi do Antiochii i zobaczmy, jakie on słowo ma dla tych w Antiochii. Widzimy, że w Antiochii dzieje się dobrze. Jest ruch, jest pragnienie, jest poznawanie, jest głoszenie, jest życie chrześcijańskie. I przychodzi Barnaba na ten moment. I ręka Pańska była z nimi. Wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. Wieść o nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie. Wysłali więc do Antiochii Barnabę, który gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana. On kiedy zobaczył to potężne, wspaniałe Boże działanie, to co on zrobił? Zachęcał ich jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej. Słowa zachęty były im jeszcze teraz potrzebne. Do jeszcze większego rozwijania się, jeszcze większego służenia, jeszcze większego działania. On ich zachęcał, aby całym sercem trwali przy Panu. A więc wiedział, jakie słowo im teraz przynieść. Co jest im potrzebne ku temu. I w 14 rozdziale Dziejów Apostolskich, 21 i 22 wiersz. Zwiastując dobrą nowinę także temu miastu, pozyskali wielu uczniów i zawrócili do Listry, Ikonium i Antiochii, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Oni szli, zachęcali, utwierdzali i mówili o tych cierpieniach, które muszą przejść. Nie ukrywali ich, nie mówili, lepiej im nic nie powiemy. Po co się mają już zastanawiać, że cierpienia przyjdą na nich? Po co mają już się lękać, jakichś cierpień? Otwarci mówili o tym, co ma nadejść. Utwierdzali duszę uczniów, zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc o tym, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Odpowiednie słowo w odpowiednim czasie. Kiedy pojawił się w Koryncie grzech, Paweł wiedział, jakie słowo posłać do Koryntu teraz, co oni powinni zrobić. To zawsze było słowo na odpowiedni czas. To nie było słowo, powiedzmy, dlatego, że mamy dzisiaj plan na całe półrocze ułożony, co będziemy mówić, ale słowo zawsze musi dotykać problemu, który jest dzisiaj. Który dzisiaj jest. To jest potrzebne. Gdyby na przykład w tym zborze był grzech, to tam nie byłoby utwierdzanie, tam byłoby napomnienie, aby usunęli spośród siebie ten grzech. Tam było trwanie, pragnienie Boga, a więc oni ich jeszcze bardziej utwierdzili, powiedzieli im, pamiętajcie, uciski nadejdą, nie trwóźcie się. Musi to być, abyście mogli wejść do Królestwa Bożego. W liście do Kolosan, w 1 rozdziale, apostoł Paweł mówi tu tak, Jego to zwiastujemy, chodzi o Jezusa, Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. A więc apostoł Paweł pokazuje się jako apostoł, który w mądrości Bożej dobiera słowa w stosunku do tych, do których je kieruje. Że list do Rzymian to jest list, którym jest potrzeba tych słów, które kieruje do Rzymian. List do Filipian to jest list, którym kieruje słowa potrzebne Filipianom. List do Tesaloniczan, słowa potrzebne Tesaloniczanom. Kieruje słowa, które są im potrzebne. Wiemy, że podobne problemy miały te w pobliżu zbory, a więc można powiedzieć, że i do innych były też te słowa skierowane, kiedy one dotykały cierpień i pocieszenia. Ale chodzi głównie o to, że człowiek, który chodzi z Bogiem, wie, że głównie chodzi o to, żeby człowiek stanął doskonały w Chrystusie Jezusie, żeby stanął doskonały. I mówienie z człowiekiem, który żyje, powiedzmy, w grzechu, na temat zwiastowania o Jezusie Chrystusie miałby się zupełnie z celem. Lepiej omówić, co jest powodem grzechu i jakie jest wyjście z grzechu. Czasami jest tak, że dzisiaj po prostu ludzie się czasami bronią. Mówią, przecież ja nie jestem taki. Ale człowiek, który należy do Pana, ma pewność i przekonanie i musi być konsekwentny, ponieważ żadne słowa nie mają być słowami rzuconymi przez nas, które pojawią się i później znikną. Wszystkie słowa, jakie mówimy, to mają być jak Słowo Boże. Bóg mówi, że z każdego nierozważnego słowa człowiek wierzący zda sprawę. Z każdej porady, której nie jest pewny, zda sprawę. Człowiek musi być pewny, jeżeli komuś coś radzi, czy ta porada kieruje prawdziwie do Boga, aby stawić doskonałym w Chrystusie Jezusie. I co jest piękne, ten 29 wiersz mówi, na tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. W mocy Jezusa się to dokonuje. Kiedy chodzę z Jezusem, kiedy On mnie uczy siebie, kiedy On mnie uczy pokonywać przeciwności, kiedy mnie wyprowadza z tych przeciwności, ja poznaję, jak powinno się postąpić, jak z nich wyjść. I mogę komuś poradzić. Doświadczone i umiejący, znający wyjście. Wiemy, że wiele dobrych porad ludzie nie słuchają. Izrael też nie słuchał, kiedy prorocy mówili, kiedy im mówione było, jak mają postąpić, nie słuchali tego. Także nie łudźmy się, że zaraz, jeżeli powiesz coś dobrego, prawdziwego, że zaraz cię wszyscy będą słuchać, a jak cię nie posłuchali, to znaczy, że musiałeś coś się pomylić. Nie. Niewielu jest tych, którzy chcą usłyszeć. Mówią, ale nie zawsze chcą. Słowo Boże jest tak proste. Kiedy człowiek je czyta, może doznawać tego, co jest mu potrzebne. I dlatego my, którzy chcemy chodzić z Panem każdego dnia, musimy wiedzieć, co jest odpowiedzią na moje problemy, aby też umieć odpowiedzieć na problemy innych. Jakie jest wyjście? Jakie Bóg podał wyjście? Ja muszę wiedzieć. Dlatego uczę się, by wiedzieć, by powiedzieć to komuś innemu, jak wyjść, jak sobie poradzić, jak to wykonać. Jeszcze z pierwszego Tesaloniczan, tak samo z drugiego rozdziału. 11-12 wiersz. Apostoł Paweł też mówi tutaj właśnie podobnie jak tam. Wszak wiecie, że każdego z was niczym ojciec dzieci swoje napominaliśmy i zachęcali, zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Paweł mówi, że napominaliśmy, zachęcaliśmy, zaklinaliśmy, abyście prowadzili życie godne. Apostoł Paweł mówi, że staraniem jego było to, żeby doprowadzić do tej doskonałości, żeby człowiek był godny, gotowy wejść do Królestwa Bożego. Godny bycia z Bogiem już tu na ziemi. Popatrzmy, jak bardzo ważne jest, żeby, tak jak Jakub mówi, komu brak mądrości, niech prosi. Jak bardzo jest ważne, żebyśmy byli mądrymi budowniczymi, mądrymi uczniami Pana. Uczniami, którzy wiedzą, co zrobić, kiedy w moim życiu coś ma nastąpić. Aby też wiedzieć, co zrobić, kiedy to w czyimś życiu następuje. I ten człowiek szuka pomocy. Szuka pomocy. Umieć dać mu odpowiednią pomoc, odpowiednie słowo, na odpowiedni czas. Chciałbym, żebyście otworzyli Judę. 3 wiersz. A więc można powiedzieć, że człowiek musi umieć pocieszyć i musi umieć zachęcić, prawda? Pocieszyć, zachęcić do chodzenia z Bogiem. 3 wiersz. Juda pisze tu tak. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Juda zobaczył, że coś niedobrego dzieje się z wiarą, a więc on uznał, że trzeba napomnieć tych braci, aby oni podjęli tą walkę. Trzeba im upomnieć, że odwracają się. A więc w tym momencie uznał, że słowo napomnienia jest im potrzebne do stanięcia ponownie na podstawie wiary i podjęcia walki, która raz na zawsze, to wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. A więc to nie był sobie tak tylko list napisany, ale ten list miał swój konkretny cel. Skierowany był do ludzi, którzy zaczęli tracić wiarę. I później moglibyśmy czytać cały Judy. Kończy Juda tak. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i na wszystkie wieki. Amen. I ukierunkowuje ich wiarę w odpowiednim kierunku. Na tego, który może ustrzec ich od upadku. Na Boga i Bożego Syna Jezusa Chrystusa. A więc ma swój cel i do końca dopina go. To jest mądrość od Boga. Aby zacząć i dokończyć, odpowiednio człowieka ukierować i odpowiednio mu wskazać. W 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, od 14 wiersza. Zwróćmy, jak piękne to jest, kiedy to tak Duch Święty układa człowiekowi. Popatrz, bracie, teraz czytasz list do Tesaloniczan. Przeczytałeś ten list. Co z niego wyniosłeś? Co ci pozostało w twoim sercu? Ile on ci dał? Jak wiele wniósł do twojego życia? Zobaczmy, jak apostoł Paweł kończy ten pierwszy list od 14 wiersza. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych. Pokazuje tu, prawda? Napominajcie niesfornych, tych, którzy nie chcą się podporządkować Bogu. Napominajcie ich. Pocieszajcie bojaźliwych, tych, którzy lękają się jakby wyjść do przodu. Nie tyle, że są zbuntowani, ale po prostu nie mają tej odwagi. A więc mówi, pocieszajcie tych bojaźliwych. Podtrzymujcie słabych. Bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. To jest bardzo ważne zalecenie dla każdego, który podejmuje się dzieła służenia. Być wielkodusznym. To jest tak bardzo ważne, by w sercu nie mieć przeszkody, by udzielić odpowiedniej porady do odpowiedniej pozycji, w której się ktoś znajduje. Baczcie, ażeby nikomu złem za złe nie oddawał. To jest takie zalecenia, prawda? Czytamy je. To są zalecenia dla wierzących ludzi. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał. Ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. To jest zalecenie, aby wierzący ludzie się tego trzymali. Teraz apostoł Paweł mówi, czyńcie tak, bądźcie tymi, którzy tak nakierowują, ale wy sami też patrzcie. Baczcie na to, abyście nie oddawali nikomu złem za złe. Jeżeli ktoś ci złe uczyni, abyś nie oddał, byś był wielkoduszny w tej sprawie, byś miał to w sobie. To są zalecenia dla nas. I my się powinniśmy ich trzymać każdego dnia. Zawsze się radujcie. To jest zalecenie. Bez przestanku się módlcie. Wiecie, dlaczego często ludzie nie rozumią Biblii? Bo nie rozumią listów. Nie rozumią celu napisania listu. A cel jest napisany po to, abyśmy my z niego skorzystali. Apostołowie, kiedy pisali list, czy inni uczniowie Pana Jezusa Chrystusa, pisali to dlatego, żeby ci, którzy przeczytają, skorzystali z tego, bo to dla nich było wyjściem. Wyjściem z sytuacji, w które zabrnęli. Oni dlatego używali tych konkretnych spraw, aby pokazać, jak wyjść, jak sobie poradzić. Kiedy człowiek wierzący czyta Biblię, korzysta z tych porad, dlatego że rozumie, że one dzisiaj są tak samo potrzebne nam, jak były potrzebne im, ponieważ i my tego samego doznajemy. I wtedy wiem, jak mam korzystać ze Słowa Bożego. Wtedy korzystam z niego sam, ponieważ wiem, jak, co powinienem zastosować w stosunku do siebie, jeżeli ze mną próbuje coś się zdarzyć, próbuje diabeł zaatakować. Mówi się o tarczy wiary, to są wszystko zalecenia, pouczenia, wskazania. To o tym teraz też mówię, że powinno się tą tarczę wiary mieć ze sobą zawsze, przyłbicę zbawienia, pancerz sprawiedliwości. To są te wskazania. Jeżeli człowiek wierzący chce żyć i zwyciężać, powinien się stosować do tych wskazań. Jeżeli człowiek obrywa, wtedy ty, chodząc w tej zbroi, możesz powiedzieć, a słuchaj, jak wygląda twoja sprawa na przykład zbawienia? Możesz dojść do tego, kiedy widzisz, co się dzieje z człowiekiem, jakie ma problemy ze sobą. Ale pamiętajmy, że tych zaleceń mamy się trzymać i to jest podstawa. Za wszystko dziękujcie, tak? Taka bowiem jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Popatrzcie, bracia i siostry, jakie to jest piękne zalecenia. Tutaj w krótkich paru wierszach tyle zaleceń co do naszego życia. Mamy się modlić, mamy być szczęśliwi, radośni. Mamy za wszystko dziękować. To są zalecenia dla nas. Jeżeli chcemy być gotowi innym też wskazać. To jest taka Boża jest wola. Ducha nie gaście. Zwróćcie uwagę. Powiedzmy, doświadczenie, najbliższe weź. Bóg unosi cię do góry w modlitwie. Jesteś coraz bardziej. Chcę o takim jednym z elementów pokazać. Jesteś coraz bardziej blisko nieba. Coraz bardziej czujesz szczęście w środku, w sobie, we wnętrzu, w duchu twoim, w duszy twojej. Możesz nawet odczuć, że brak ci słów. I wtedy przychodzi zły z jakimiś myślami. I wtedy te myśli próbują ci zakłócić twoją społeczność z Bogiem. Ale ty masz pokonać to. Jeżeli nie oddziela ci nic od Boga, ty masz to pokonać i wielbić swojego Stwórcę, cieszyć się i radować. To jest zaleceniem od Pana naszego danego przez Pawła. Ducha nie gaście. Ile razy człowiek wierzący gasi ducha, dlatego że inni nie cieszą się, nie radują się. Dlatego, że nie widzi tego. Zahamowuje się także on sam. Kiedy jesteś w komorze, Bóg chce cię rozradować i przychodzą różne doświadczenia. Kiedy chcesz głosić słowo, przychodzą doświadczenia. Ducha nie gaście. W żadnym momencie nie gaście. Czy w modlitwie, czy w głoszeniu. Czy w podziwianiu Bożych słów. Proroctw nie lekceważcie. Wszystko mamy tu zalecenie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Piękne zalecenia, prawda? One tak są wyraźne i proste. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołał. On też tego dokona. Trwajcie w tym, a Pan wykona wszystko. Trwajcie. Popatrzmy. Krótki odcinek Biblii. Ile szczęścia by było, gdyby tylko zastosować ten króciutki odcinek Biblii w kościele, na zgromadzeniach, w twoim życiu. Ile szczęścia i radości, ten urywek, tylko go wnieść w swoje życie, w to nowe życie, dzięki Panu. Pięknie otwarta droga, cała Biblia, to jest mnóstwo pięknych wskazań, zaleceń, pouczeń, pocieszeń, napomnień. I tak do niej powinniśmy podejść, nie inaczej. Nie do księgi tylko, jako do samej księgi, ale do księgi, która ma pełno wskazań, pouczeń, zaleceń, napomnień, pocieszeń. To jest to miejsce, gdzie możesz zaczerpnąć, kiedy ci potrzeba pocieszenie. Ono już tu jest. Wskazanie, ono też tu jest. Jest tak dobrze właśnie podchodzić do Słowa i chcieć żyć tym Słowem. Pan Jezus powiedział wyraźnie, nie ci, którzy słuchają, ale ci, którzy wykonują to Słowo. Pamiętajmy, kiedy czytamy te Słowa, one są do nas, o nas. I one mówią do nas, żebyśmy byli gotowi wskazać też to innym. To one muszą być naszym udziałem. Piękne jest to, co Pan zalecił i co chce uczynić w nas. Apostoł Paweł mówi, Pan tego dokona, On też tego dokona. Trzymaj się mocno imienia Jezusa. Trwaj, módl się bez ustanku. Trzymaj się słów Pana. To jest takie potrzebne. I to jest tak ważne, ponieważ tu chodzi o ducha, o duszę i o ciało. To są te piękne Boże wskazania. Pamiętajmy o nich. I 1 Tymoteusza, 5 rozdział. Od 20 wiersza. Apostoł Paweł zadaje zalecenia też w kierunku do Tymoteusza, ale też do wierzących w zgromadzeniu, którzy mają taką służbę. Tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali. Zaklinam Cię przed Bogiem i Chrystusem Jezusem i wybranymi aniołami, abyś się tego trzymał bez zastrzeżeń, nie czyniąc niczego stronniczo. Rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj. Nie bądź też uczestnikiem cudzych grzechów, siebie samego czystym zachowaj. Samej wody już nie pij, ale używaj po trosze wina ze względu na twój żołądek i częste twoje niedomagania. Zobaczmy, że zalecenia w Biblii też dotykają i ciała, i duszy, i ducha. Tutaj w sumie też miał problem Tymoteusz z własnym ciałem. I Paweł też mu zaleca, jako ten starszy brat, jak powinien postępować. Bardzo mądre są to wskazania, ponieważ one dają wolność. My często tracimy wolność, dlatego że nie stosujemy Bożych wskazań. Stajemy się niewolnikami samych siebie. Ale gdy stosujemy Boże Słowo, wtedy stajemy się wolni i wtedy to jest naprawdę błogosławieństwo. Ktoś mógłby się dzisiaj obrazić, gdyby teraz przed całym zgromadzeniem strofować go za to, że grzeszy. Ale Paweł tu nie poddaje Tymoteuszowi myśli, słuchaj, oni mogą się obrazić i odejść, lepiej tego nie rób. Ale Paweł mówi do Tymoteusza, tak rób, a nawet mówi, zaklinam cię przed Bogiem i Chrystusem Jezusem i wybranymi aniołami, abyś się tego trzymał bez zastrzeżeń, nie czyniąc niczego stronniczo. To jest tak bardzo ważne, nie czyniąc niczego stronniczo. To są takie zalecenia, które są bardzo potrzebne w zgromadzeniu, poza zgromadzeniem. One pomagają nam dzisiaj, jeżeli je stosujemy, normalnie egzystować, normalnie wzrastać. Bez tych zaleceń nie mielibyśmy tak w pełni świadomości, jak postąpić teraz w tej sprawie. Wiemy, że nasz sposób myślenia ten dzisiejszy jest najczęściej nakierowany na to, żeby nikogo nie zrazić. Ale tutaj oni tego nie mieli. Oni nie uczyli człowieka, że on ma nadal w pysze chodzić zgromadzenie i wszyscy mają się go obawiać, żeby go nie zrazić. Oni nie mieli takiego czegoś w sercu w ogóle. Oni mieli jedno, albo człowiek ukorzy się przed Bogiem, będzie żył, albo jeżeli się nie ukorzy, to powinien spotkać na swojej drodze właśnie takie coś, co albo spowoduje, że odejdzie, albo się ukorzy. To jest bardzo ważne, że to jest prawdziwy bój. Bez tych zaleceń i wskazań w tym boju moglibyśmy po prostu nie znać odpowiedzi, ale teraz wiemy. I to jest tak bardzo ważne, żeby wierzący ludzie, którzy w Kościele Jezusa mają jakieś pozycje postawione przez Pana, wiedzieli, jak postąpić. Te zalecenie, rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj, nie bądź też uczestnikiem cudzych grzechów, siebie samego czystym zachowaj, też jest bardzo ważne. Wiele zaleceń z Biblii pomaga nam nie zabrnąć gdzieś w jakiekolwiek złe rzeczy, w ciemności. Mówię, to są takie wskazówki. Tych wskazówek jest tu mnóstwo. Ja nie będę czytał, ponieważ musielibyśmy czytać dużo i dużo i dużo. Dlatego się uczymy z Biblii. Dlatego się uczymy tych wskazówek i mówimy sobie o nich. Dlatego, kiedy bierzecie na przykład kasetę z któregoś tam zgromadzenia i słuchacie ją, abyśmy korzystali z tych zaleceń, które otrzymujemy od Pana i żyli według nich, coraz bardziej poznając Boga i coraz bardziej gotowi służyć innym też. Służyć innym. To jest bardzo cenne. Chciałem, żebyście otworzyli 1 Piotra. 3 rozdział. Kiedyś już sobie rozmawialiśmy, że człowiek wierzący musi być zupełnie uwolniony od swojej cielesności. Ponieważ ona często właśnie przeszkadza. Powinien chodzić w Duchu Świętym, pełen Ducha. 3 rozdział, 15-16 wiersz. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych. Zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych. Zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia z nadziei waszej. Cierpliwi, gotowi dać odpowiedź. Jaką masz nadzieję? Co jest twoją nadzieją? Na czym tak oparłeś się z taką ufnością i z wiarą? Abyś mógł to przekazać musisz być pewien tego. Musisz wiedzieć, co jest twoją nadzieją. Aby teraz powiedzieć o tym, który jest twoją nadzieją i o tym, co Bóg Ojciec obiecał w Jezusie z łagodnością i szacunkiem do Boga i do tego, który przed tobą stoi. Takim moim doświadczeniem też jest, jak zauważyłem, że kiedy zaczyna się gdzieś na przykład spotkanie, gdzie dwie strony są, powiedzmy, z różnych denominacji, jak dobrze jest przypomnieć, że to spotkanie odbywa się w obecności Boga. Ile to dodaje spokoju temu spotkaniu. Wtedy pozwala się drugiemu też człowiekowi rozważyć to, że to nie jest dyskusyjne spotkanie, lecz spotkanie w obliczu Boga i rozmawianie o tym, co On dał nam. W ciszy, w szacunku do tego, który dał spisać te słowa. Jak to wiele pomaga wtedy. Można mówić o nadziei i ktoś, kto też ten drugi to usłyszał, już wie, że nie może sobie rzucać słowami, tylko już ma to przeświadczenie, że też musi rozważyć, zastanowić się. A jeżeli gdzieś się zagubi, możesz mu znowuż przypomnieć o Bogu, który słyszy, jest. Możesz powiedzieć o imieniu Boga, który mówi: jestem, który jestem. To jest tak dobrze, żeby jeżeli ktoś chce i żąda od ciebie wytłumaczenia, domaga się tego, abyś stworzył atmosferę do tego, żeby ją przekazać w szacunku i w miłości. Żeby to nie było jak z kul armatnich, strzelanie do siebie naprzeciw, lecz rzeczywiście przed obliczem Bożym. I to chce też Piotr pouczyć. Zawsze mieć czyste sumienie w tym. Że nie robisz tego dlatego, żeby wykazać swoją wyższość, tylko dlatego, że ktoś chce usłyszeć twoją nadzieję. Jaką nadzieję masz właściwie? Gdzie zmierzasz? Na czym opierasz się? I musisz zawsze być gotowy dać odpowiedź na to. Kto jest chrześcijanin, który wie. I Biblia uczy nas. Twoje własne życie z Panem dodaje ci doświadczeń, abyś mógł to powiedzieć w najprostszy sposób, tak jakbyś sobie samemu też mówił. Gdybyśmy teraz, mówię, może trochę jest, ale spróbujmy. Dzieje apostolskie, otwórzmy. 26 rozdział. Apostoła Pogan, apostoła Pawła, spytano się o to właśnie. Pozwolono mu się bronić. Znamy to, jak on się bronił przed królem Agrypą, prawda? Piękna to była obrona. Czysta. On wiedział, kto jest jego nadzieją, gdzie złożył swoją nadzieję. Wszystko to wiedział. I chciałbym, znamy to, mógłbym czytać, jak opowiada o tym, jak spotkał Jezusa, jak to spotkanie wpłynęło na jego życie. Ale chciałbym, żebyśmy końcowe wiersze przeczytali. Kiedy Paweł pyta się tak, mówi: czy wierzysz królu Agrypo prorokom? Wiem, że wierzysz. A na to Agrypa do Pawła: niedługo przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. A Paweł na to: dziękowałbym Bogu, gdyby niedługo czy długo nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi, jakim ja jestem, pominąwszy te więzy. Są to słowa człowieka, który złożył wszystko w Jezusie i on stał się jego nadzieją. I wie, że on jest nadzieją dla każdego człowieka, który uwierzy, otrzyma to wspaniałą obietnicę od Boga. Będziesz ze mną w wieczności. Trwaj w moim Synu. I on mówi: czy długo, czy niedługo chciałbym, żebyście wszyscy byli taki jak ja, prócz tych więzów. Byście stali, trwali w Jezusie. abyście otrzymali nowe życie. Obrona Pawła była tak prawdziwa, że Agrypa powiedział: niedługo przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. To było w pokoju, w szacunku, bo on powiedział: uważam się za szczęśliwego, króla Agrypo, że mogę się dziś wobec ciebie bronić. Wskazał na szacunek też do tego człowieka. A więc była to mowa nie człowieka chaotycznego, ale człowieka wiedzącego, co chce przekazać. Nie dopiero szukającego w swoim pamięci, w sercu, gdzieś po zakamarkach, co on mógłby teraz powiedzieć, ale wiedzącego, o kim będzie mówił i co chce przekazać tym ludziom, aby wzbudzić w nich pragnienie. Obronę zaczął od tego, kim jest dla niego Jezus i co on uczynił w jego życiu. Powiedział im te słowa, które im były właśnie potrzebne. Jeszcze może z listu do Rzymian, 12 rozdziału. Piękne jest być chrześcijaninem, ale jak wielka to jest odpowiedzialność być chrześcijaninem. Chrześcijaninem, który jest światłością dla innych, ponieważ my jesteśmy światłością. A światłości musi być widać to wszystko, co jest ku zbawieniu, ku spotkaniu z Bogiem. 12 rozdział, 15 wiersz. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Tak wygląda charakter wierzącego człowieka. Jeżeli w tym momencie popatrzmy, ktoś się weseli, raduje się z Bożego zbawienia, cieszy się wielką radością, a ty mu przychodzisz i na przykład mówisz: a wielu się już cieszyło przed tobą i dzisiaj gdzie są? To czy radujesz się z radującym się? A gdy ktoś się smuci, że zgrzeszył, a ty przychodzisz i mówisz: a wielu zgrzeszyło, jakoś żyją. Czy ty się smucisz z nim z tego powodu, że stało się coś złego? Różne są sytuacje. Wierzący człowiek musi mieć serce, aby nie tylko miał, powiedzmy, to, że tutaj w Biblii jest napisane, ale żeby i sercem potrafił reagować. Prawdziwie sercem, już nie w swojej miłości takiej cielesnej, ale w Bożej miłości. To jest tak bardzo ważne. To jest jedna z wskazówek z tego 12 rozdziału, bo ich jest tu mnóstwo. Zobaczmy, ile pełni jest w Biblii. Ile jest tu pełni, której jeszcze musimy się nauczyć. Jeszcze musimy przyjąć i według niej postępować. Jak bardzo potrzebne jest nam to, abyśmy rozważali Boże słowa i korzystali z nich. I chciałbym, żebyśmy powrócili do przypowieści jeszcze Salomona. Z 12 rozdziału. 18 wiersza do 20. Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz, lecz język mędrców leczy. Mowa szczera trwa wiecznie, lecz fałszywa tylko chwilę. Podstęp jest w sercu tych, którzy knują zło, lecz radość mają ci, którzy doradzają pokój. To jest piękne, kiedy możesz doradzać pokój. Kiedyś pewna niewiasta przyszła do mnie i zaczęła źle mówić o pewnym prowadzącym zgromadzeniu, że on od niej takie wymagania ma wielkie i tak dalej. I wtedy Duch Święty wyraźnie mi wskazał: powiedz jej, że ona ma się go posłuchać, że ona ma się go słuchać. Ponieważ on chciał naprawdę i dobrze. On się nawet z tego, co zdążyłem powiedzieć, zauważyłem, że podjął się indywidualnie, żeby ją wyprowadzić z jej nieprawości. A ona narzekała na niego. A ten człowiek poświęcił swój czas, żeby ją ratować. Nigdy nie przyłóż ręki do złego. Mowa szczera trwa wiecznie, lecz fałszywa tylko chwilę. Później tak się rozpadnie. kto mówi nierozważnie, rani jak miecz, lecz język mędrców leczy. Wiem, że jest potrzeba, aby w mądry sposób nawzajem sobie pomagać, nawzajem się budować, nawzajem sobie pomagać przechodzić poprzez różne doświadczenia i próby, ale nie w takiej cielesnej jakiejś, powiedzmy, nastawieniu, ale według Ducha Bożego, według tego, co jest potrzebne człowiekowi. Jeżeli człowiek się ociąga, jeżeli człowiek nie za bardzo chce chodzić na zgromadzenia, nie za bardzo chce być z Bogiem, to przecież on potrzebuje gorliwości, on potrzebuje upamiętania, on potrzebuje zachęty, potrzebuje napomnienia. Jeszcze taki ostatni tekst, 16 rozdziału, 24 wiersz. Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. Prawda? Słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. To jest tak bardzo ważne. Kiedy człowiek otrzyma odpowiednie słowo, to aż podskoczy do góry. Człowiek, który czekał na to słowo, który czasami może chodził, szukał i nikt mu nie potrafił dać. Aż w końcu trafił na tego, który należy do Boga. I on mu je dał. Wiemy, że kto miał słowa w Babilonie, kiedy Nebukadnesar szukał odpowiedzi. Daniel otrzymał słowo od Pana. Ale Daniel chodził z Panem. 18:4 jeszcze, jako końcowy wiersz. Ale pamiętajmy, jak bardzo ważne są Twoje słowa dla tego, który do Ciebie przychodzi. Jak bardzo cenne one są. Człowiek, który szuka pomocy, najczęściej zwraca uwagę na każde słowa. Na każde słowa. Kiedy coś nierozważnie powiesz, czy zażartujesz z tego, czym on do Ciebie przychodzi, on może się zamknąć w sobie. Zwróćmy uwagę, człowiek, który w tym momencie jest zraniony, jest najbardziej, można powiedzieć, narażony na to, że on się zamknie i nie będzie chciał nikomu więcej powiedzieć o tym. Tak bardzo ważne jest, kiedy on przyjdzie do Ciebie, to znaczy, że w jego sercu powstało zaufanie, że Ty możesz mu pomóc, że Ty możesz mu dać to, co potrzebne. A więc przyjmij go z całym swoim sercem, z całą miłością i chciej mu udzielić odpowiedzi na prawdę, która jest mu potrzebna. Przeczytajmy 18:4. Słowa niejednych ust są jak głębokie wody. Dlaczego jak głębokie wody? Dlatego, że człowiek może się w nich wykąpać. Oczyszczeni przez Słowo Boże, jest napisane w Biblii. Może się w nich wykąpać i wyjść rześki. W tych słowach, które powiesz, które będą mądrością, którą otrzymałeś. A źródło mądrości jak bystry potok, który może poprowadzić człowieka bystro do przodu. To jest tak piękne, kiedy doceniasz to, co chcesz powiedzieć. Kiedy zdajesz sobie sprawę, jak ważne są słowa, które opuszczą Twoje usta. Jak bardzo chcesz, aby one dotarły do człowieka z tym, co jest dla niego potrzebne. Niech Bóg nam pomoże korzystać z tej księgi wskazań, poleceń, pocieszeń, napomnień, obietnic. Każdego dnia w stosunku do siebie i do tych, wśród których przebywamy. A błogosławieństwo Boże będzie widoczne i będziesz tym, który w mądry sposób będzie umiał odpowiedzieć strapionemu, w mądry sposób będzie umiał odpowiedzieć zbuntowanemu, w mądry sposób będzie umiał powiedzieć tym, którzy są gorliwi dla Pana. I dla wszystkich będziesz miał odpowiednie słowo, gdy Ty będziesz je stosował w stosunku do siebie każdego dnia. Wtedy będziesz wiedział i znał cenę wprowadzania tych słów. Będziesz wiedział, jak je wprowadzać i dlaczego tak bardzo jest ważna modlitwa. Dlaczego jest tak bardzo ważne przychodzenie do Boga. Będziesz wiedział. I wtedy będziesz mógł naprawdę poradzić. Bo powiedzmy sobie tak, jeszcze na sam koniec. Człowiek, który słyszał, jak miasta zdobywano, czytamy w Biblii. Otoczyli miasto, zdobyli miasto i zwycięstwo weszli do środka i ten człowiek się naczytał i mówił, ktoś przyjdzie do niego i spyta się, ty słuchaj, jak zdobyć miasto? To jest proste. Oblegasz, chodzisz do środka i wszystko jest załatwione. Ale gdyby sam zdobywał to miasto, wiedziałby, że tam na murach stoją obrońcy, którzy rzucają coś. Że trzeba bardzo się chronić i być bardzo ostrożnym, nim zdobędziesz te mury. Że można stracić życie. Oni wiedzieli, gdzie ten, można powiedzieć, najłatwiej zginąć jest. Kiedy się zdobywa miasto. Gdzie są najtrudniejsze miejsca zdobywania. Będziesz wiedział, co to znaczy opanować własny gniew. Kiedy opanujesz go, będziesz wiedział, jak to zrobić i będziesz mógł komuś poradzić. Dlatego niech każdy z nas korzysta zawsze z tego, co osiągnął sam w chodzeniu z Panem. Możemy korzystać z mądrych porad też braci czy sióstr, jeżeli takowe bywają, o których wiemy, tak jak porady Piotra, Pawła. Ale też dzisiaj jeszcze dochodzą pewne inne elementy, prawda? Którymi oni nie mieli kontaktu z telewizorem czy powiedzmy z różnymi rzeczami tego świata, na które też musimy znać odpowiedź, jak poradzić, jak skierować człowieka. Niech Bóg daje nam mądrość, aby każdy, który przyjdzie do nas, mógł znaleźć w nas przyjaciela, przyjaciela gotowego nawet słowa prawdy powiedzieć, chociaż one z początku mogą być trudne do przyjęcia, ale w końcu, tak jak mówi Słowo Boże, jednak w końcu człowiek ten uzna, że to był naprawdę przyjaciel, który nie wahał się powiedzieć prawdę i trwał przy nim. Amen.
W ciemności światłość zajaśniała nam. Dziś ona drogą jest do nieba brak. Ta światłość wiedzie nas, nadaje życiu blask. To Jezus Chrystus światłem naszym jest. Alleluja. Alleluja. Dążamy dziś do nieba złotych bram, gdzie Chrystus przygotował miejsce nam. Wieczności Boży dom, radością będzie On, sam Chrystus, który życiem naszym jest. Alleluja. Alleluja. Błądziliśmy jak owce w świecie tym. Błądziliśmy, ulegli mocą złym. Ten beznadziejny stan odmienił Chrystus Pan, On teraz żywym Bogiem naszym jest. Alleluja. Alleluja.
Będąc Bogiem, tak uniżył się. Nie upierał się, by zostać wielkim. Opuszczony był przez lud wtargany i na krzyżu jak złoczyńca zawieszony. Opuszczony był przez lud wtargany i na krzyżu jak złoczyńca zawieszony. Był męczony, bity, opluwany. Milczał, gdy mu zadawano rany. Opuszczony był przez lud skarcony i na krzyżu jak złoczyńca zawieszony. Opuszczony był przez lud zgardzony i na krzyżu jak złoczyńca zawieszony. I na krzyżu jak złoczyńca zawieszony.
Przez doliny i wzgórza wciąż sam, coraz dalej od niebieskich bram. Pełen trwogi wśród łez, aż nadejdzie twój kres, aż nadejdzie twój kres.
Do Boga wróć, będzie pod krzyżem wróć, dzisiaj do
bliżej do przepaści dna, bo tam kończy swój bieg droga ta. Może krwi, może łez, smutny będzie to kres, smutny będzie to kres. Nie ucieka, on miłuje nas. Drogą Golgoty wróć, grzechy pod krzyżem zrzuć, grzechy pod krzyżem zrzuć.
Do Boga wróć, grzechy pod krzyżem zrzuć, dzisiaj do
Boga wróć, grzechy pod krzyżem rzuć,
piaskiem zbuduje swój dom, gdyby na piasku on stał. Więc choćby piękny był i potężne mury miał, budować będziesz jeszcze raz.
Na mocnej skale dom twój ma stać i fundament dom solidny musi mieć, bo gdy uderzy wiatr i deszcz, dom twój na pewno będzie stać, bo gdy uderzy wiatr i deszcz, dom twój na pewno będzie stać.
Jeśli na skalę zbuduje swój dom, gdyby na skalę on stał, więc choćby skromny był, pojedyncze mury miał, budować będziesz tylko raz.
Na mocnej skale dom twój ma stać i fundament dom solidny musi mieć, bo gdy uderzy wiatr i deszcz, dom twój na pewno będzie stać. Bo gdy uderzy wiatr i deszcz, dom twój na pewno będzie stać.
Tą skałą jest Jezus Chrystus Pan i na nim buduj swój dom. Wiedz, że choćby skromny był, pojedyncze mury miał, budować będziesz tylko raz.
Na mocnej skale dom twój ma stać i fundament dom solidny musi mieć, bo gdy uderzy wiatr i deszcz, dom twój na pewno będzie stać. Bo gdy uderzy wiatr i deszcz, dom twój na pewno będzie stać.
Gdy nastaną trudne lata, brat zabijać będzie brata. Wieści z wojen usłyszycie, znaki cuda zobaczycie.
Niech was nie ogarnia trwoga, wierzcie we mnie, wierzcie w Boga, mówi Pan.
Prostujcie swoje głowy, świat przemija, będzie nowy. Wyprostujcie swoje nogi, nie zbaczajcie z Bożej drogi. Niech was nie ogarnia trwoga, wierzcie we mnie, wierzcie w Boga, mówi Pan. Trzęsienia ziemi, ludzie będą zatworzeni. Pośród burz w życiowym znoju, świat poczuje głód pokoju. Niech was nie ogarnia trwoga, wierzcie we mnie, wierzcie w Boga, mówi Pan. Grzesznikiem byłem ja, zbawiła mnie łaska Twa. pamiętam, jak pod krzyżem rzekłeś mi: w pokoju odejdź, ja przebaczam ci. La la la, la la la, łaska twa jeszcze trwa. La la la, la la la, łaska twa jeszcze trwa. Nadzieją jesteś ty, a było mi jej brak. Rozjaśniasz dziś wielczynki szlak. Do siebie obiecałeś zabrać mnie. Z radości serce tobie śpiewać chcę. La la la, la la la, łaska twa jeszcze twa. La la la, la la la, łaska twa jeszcze twa. Pasterzem jesteś ty, zgubiony byłem ja. Znalazła mnie miłość twa. Jak owca bez pasterza błąkałem się, lecz ty szukałeś i znalazłeś mnie. La la la, la la la, łaska twa jeszcze twa. La la la, la la la, łaska twa jeszcze twa. La la la, la la la, mieć mieszkanie, do Jezusa z wiarą idź. Bo ten tylko je dostanie, kto z nim wiarą pragnie żyć. Bo ten tylko je dostanie, kto z nim wiarą pragnie żyć. Nawet gdybyś do kościoła na kolanach szedł co dzień, wiem, że to ci dać nie zdoła, działu w niebie nie łudź się. Wiem, że to ci dać nie zdoła, działu w niebie nie łudź się. Gdybyś nawet całe mienie rozdał biednym, dowiedz się.
nie zasłużysz na zbawienie, oddaj Bogu serce swe. Nie zasłużysz na zbawienie, oddaj Bogu serce swe. Niech się grzesznik nie spodziewa, że go zbawi wielki gest. Nie ożywi owoc drzewa, jeśli drzewo martwe jest. Nie ożywi owoc drzewa, jeśli drzewo martwe jest. Ten, co mówi Panie, Panie, niech wierzy za słowa też. Nie dostanie się do nieba, Jezus mówił sercem, wiesz. Nie dostanie się do nieba, Jezus mówił sercem, wiesz. A Ty, bracie odrodzony, ruszaj dobrze czynić, bo Tyś do czynów przeznaczony, więc zwyciężaj dobrem zło. Tyś do czynów przeznaczony, więc zwyciężaj dobrem zło. Tyś do czynów przeznaczony, więc zwyciężaj dobrem zło. Słuchaj, przyjacielu, pieśni tej, zatrzymaj się na drodze swej. Ktoś puka do twych serca drzwi, to Jezus prosi, otwórz mi. Szukałeś celu wiele lat, pragnienia nie ugasił świat. Jezus, Jezus, On da ci to, czego nie da świat. Jezus, Jezus, On da ci to, czego nie ma ten świat. W tym sercu pustka, czegoś brak, dlatego ciągle szukasz tak. Pragnienie to nie skończy się, dopóki Bóg nie wypełni cię. Szukałeś celu wiele lat, pragnienia nie ugasił świat. Jezus, Jezus, On da ci to, czego nie da świat. Jezus, Jezus, On da ci to, czego nie ma ten świat. Dlatego otwórz serca drzwi, Bóg wodę żywą daje ci. Pragnienie twoje skończy się, nie zwlekaj, póki prosi cię. Szukałeś celu wiele lat, pragnienia nie ugasił świat. Jezus,
Słowo Boże mówi, że wszyscy grzeszyli brakiem chwały Bożej, a zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. On powiedział, pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie.
Wieczorem chcemy wielbić imię Twoje za Twą miłość, którą obdarzyłeś nas. Swego Syna, Ojcze, dałeś, tak ten świat umiłowałeś. Chcemy chwalić imię Twoje w każdy czas. Chwalmy Boga, bo odkupił nas. Chwalmy Boga, wszyscy raz. Chwalmy Boga, bo odkupił nas. Chwalmy Boga, wszyscy wraz.
Byśmy wyrok śmierci mieli, bylibyśmy poginęli. Tyś nas ułaskawił, Panie, dzięki Ci. Ta ofiara doskonała winy zmyła.